W polskim internecie nasiliła się w ostatnich tygodniach fala dezinformacji i fake newsów. Mówi się dużo o ruskich trolach i pożytecznych idiotach. Jak odróżnić informacje od dezinformacji? Kto i dlaczego wytoczył nam wojnę w przestrzeni cyfrowej? Między innymi o to zapytamy dziś ekspertów w wersji lokalnej. Zapraszam, Adam Janczewski. A łączymy się z redaktorem naczelną portalu CyberDefense24 Nikolą Bochyńską. Dzień dobry, czy się słyszymy?
Dzień dobry, słyszymy się.
Jest też ekspert do spraw bezpieczeństwa, aktywny twitterowicz, dr Wojciech Szewko z Kolegium Civitas. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest też Mirosław Usidus z portalu Polskiej Agencji Prasowej Fake Hunter. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Zanim przejdziemy do fake newsów i dezinformacji, chciałbym zacząć od tego, co wydarzyło się dzisiaj, czyli od dużej awarii na kolei. Jak informuje PKP PLK, w kilkunastu centrach sterowania ruchem w kraju doszło do awarii. Ich powodem miały być usterki urządzeń odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu kolejowego. Przez to pociągi były opóźnione, niektóre połączenia nawet odwołano. Okazało się, że przyczyną problemów nie był cyberatak, a po prostu awaria systemu, takie są komunikaty. Ale zapytam państwa na początek, czy to przypadek, że w czasie, kiedy prawdopodobnie setki tysięcy ukraińskich uchodźców podróżują polskimi kolejami, dochodzi do akurat takiej awarii?
Nie wiem, kto ma zacząć, ale może ja zacznę.
Proszę bardzo.
To, co trzeba powiedzieć na pewno, że producent systemu, czyli firma Alstom, wydała już oświadczenie i nie nakręcałabym informacji idących w tę stronę, że doszło do cyberataku. Nie widzieliśmy rano jeszcze, nie widzieliśmy do jakiego zdarzenia doszło. Natomiast raczej trzymałabym się tej oficjalnej wersji, czyli że za poważnymi problemami związanymi z systemami kierowania ruchem stoi właśnie producent i że producent zapewnił, że nie doszło do cyberataku. I wszelkie takie podawanie informacji, czy to był cyberatak, czy go nie było i potencjalnie gdybyśmy teraz stwierdzili, że do tego doszło, powoduje też chaos, wywołuje panikę, a między innymi o to chodzi naszemu rosyjskiemu sąsiadowi. Więc tutaj jak najbardziej raczej trzymałabym się tych oficjalnych źródeł informacji i też raczej czekałabym na oficjalne komunikaty ze strony CSIRT-ów.
Jeżeli chodzi o oficjalne komunikaty, to minister Janusz Cieszyński zapowiadał, że w związku z awarią spotka się zespół do spraw incydentów krytycznych, który działa zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, czyli tak nie wprost, ale podano informację, że są podejrzenia o to, że może być to cyberatak.
Tak, podejrzenie jak najbardziej. Przypomnę, że mamy stopień alarmowy czyli CRP, czyli cały czas jesteśmy w tym stanie wzmożenia i stanie gotowości co do potencjalnych cyberataków, ale to świadczy raczej o tym, że nastawienie w Polsce osób, instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo jest odpowiednie, czyli że właśnie znajdujemy się w gotowości i potencjalnie możemy oczekiwać cyberataku w związku z tym, że toczy się wojna w Ukrainie. Ale no to jak najbardziej jest na plus w związku z tym, że my ten potencjalny cyberatak możemy w jakiś sposób pewnie przewidzieć. Natomiast i że jesteśmy w stanie odpowiednio szybko reagować, bo między innymi stopień alarmowy związany jest z tym, że instytucje odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo czy też firmy mają obowiązek wprowadzenia dyżurów osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej.
To przejdźmy już do zapowiadanego wątku. Zacznijmy od tego, czym są fake newsy i dezinformacja, po co się je tworzy. Może poproszę o to na początek pana Mirosława Usidusa. Jeszcze tylko kwestia techniczna. Jako, że łączymy się wszyscy na Skype'ie, nie widzimy się, to proszę o włączanie się w dyskusję też bez mojego wskazywania.
Jasne, oczywiście. Czym są fake newsy? Fake newsy, taka najkrótsza definicja, to brzmi w ten sposób, że są to po prostu fałszywe informacje wprowadzające opinię publiczną w błąd. Są oczywiście, trzeba to bardzo proste pojęcie rozpatrywać w kontekście. I w tym kontekście, w którym jesteśmy, fake newsy, dezinformacje, manipulacje wszelkiego rodzaju, podawane w pewnej masie, w pewnych seriach, w pewnych strategiach, które można zauważyć, jeżeli się wnikliwie analizuje chociażby internet, media społecznościowe, są takim samym elementem wojny, jak wojna, tak obecnie to jest takie modne określenie, kinetyczna, czyli to, co Rosjanie robią na Ukrainie, to jest wojna informacyjna, w której uczestniczymy, jestem w nią aktywnie zaangażowany razem z zespołem z Polskiej Agencji Prasowej. Generalnie czuję się od pewnego czasu i to dzieje się nawet od czasu wcześniejszego, niż rozpoczął się konflikt kinetyczny, wróćmy do tego słowa, jak swego rodzaju żołnierz, jak swego rodzaju osoba, która jest zaangażowana w aktywne działania wojenne. Tylko oczywiście na swoim froncie, na froncie, w którym czuję się specjalistą, nie jestem żołnierzem w sensie fizycznym. I tak to rozumiem, ja to tak definiuję.
No to powiedzmy, po co tworzy się fake newsy i dezinformacje?
No, między innymi po to, cele są takie, o jakich wspominała pani Nikola przed chwilą. Jeżeli mówimy o tym, że czym jest fake news, to fake newsem może być na przykład przekonanie, że to, co się dzisiaj wydarzyło, jest atakiem cybernetycznym. Może być, być może to jest prawda, to nie jest jeszcze potwierdzone, ale sama tworzenie w sferze informacyjnej, w przestrzeni medialnej przekonania, że nastąpił atak cybernetyczny i że na przykład my jako Polska, jako polska infrastruktura nie jesteśmy na to uodpornieni, tworzy, osłabia nas w pewnym momencie. I w tym sensie jest to działanie typowo wojenne, ze sfery wojny psychologicznej. Zaczynamy czuć się niepewnie, zaczynamy się bać. I tak należy rozumieć rolę fake newsów. To znaczy one mają w pewnym sensie wytworzyć takie przekonanie, zamierzone przez dystrybutorów tych fake newsów, przekonanie, że nie możemy sobie poradzić, że jest inaczej niż w rzeczywistości jest, że jesteśmy słabi, a nawet bezradni. I tak syntetycznie bym właściwie wytłumaczył główną rolę, główny cel dystrybucji fake newsów, to jest przeciwnika. No, w tym przypadku nazywamy go przeciwnikiem, wrogiem. Podejrzewamy, że on swoje centrum dowodzenia tego przeciwnika znajduje się gdzieś właśnie poza naszymi wschodnimi granicami, ale tego też dokładnie nie wiemy. Wiemy, że to są różne poziomy tej to znaczy wśród osób, które dystrybują te informacje, są różne poziomy świadomości tego, co robią. Od takich, nazwijmy to, świadomych agentów dezinformujących po ludzi, którzy po prostu, ja ich nazywam poszukiwaczami doznań i społecznościowej dopaminy.
To jeszcze, panie Mirosławie, jeżeli mogę, to o tym jeszcze za chwilę. Panie doktorze, doktor Wojciech Szewko, czy chciałby pan jeszcze jakoś uzupełnić tę kwestię?
Znaczy, ja chciałem przede wszystkim powiedzieć, że to określenie fake newsy to jest nowa i zresztą bardzo mocno nieprecyzyjna nazwa, nowa nazwa starych zjawisk i to licznych, bardzo dobrze opisanych zarówno w historii stosunków międzynarodowych, jak i w historii generalnie konfliktów, również konfliktów zbrojnych. Ale porządku, więc ja się trochę krzywię wtedy, kiedy słyszę określenie fake news, bo w ten jeden worek wrzucamy bardzo różne zjawiska i tak naprawdę bardzo, jak kogo by pan w tej chwili nie zapytał, to każdy będzie inaczej definiował, co to fake news jest. Ponieważ z jednej strony mamy przy okazji konfliktu zbrojnego, nawet konfliktu niekoniecznie hybrydowego, tylko tradycyjnego, mamy do czynienia z czymś, o czym tutaj pan przed chwilą wspomniał, wojną psychologiczną. Mamy do czynienia z dezinformacją wojenną. Dezinformacja, która jest rozpowszechniana przez czynnych uczestników konfliktu, na przykład dotycząca dyslokacji wojsk, na przykład dotycząca tego, w jakim kierunku się naciera, jaką miejscowość się zdobyło, ponieważ zakłada się, że wywiad przeciwnika słucha tego, a w tej chwili jest to jeszcze dodatkowo ułatwione, ponieważ nawet jeżeli wywiad tego nie usłyszał z jakiegoś powodu, bo też przecież ma ograniczone zasoby, szczególnie w czasie wojny, to wtedy ludzie rozpowszechnią tą informację i druga strona będzie być może na podstawie tego podejmowała jakieś decyzje, chociażby to zablokuje zdolności wywiadu, będzie próbowała potwierdzać, nie potwierdzać, tak. To jest jak gdyby jeden element. Drugi to jest taka klasyczna propaganda wojenna, gdzie tworzy się pewne informacje. One są skierowane często i dla swoich sił zbrojnych i szerzej społeczeństwa, albo też dla przeciwnika. Na przykład ku pokrzepieniu serc, tak? Czyli wytwarza się jakąś informację po to, żeby podnosić morale społeczeństwa, podnosić morale armii. Ponieważ no, mamy przykłady z historii również najnowszej, że spadek morale społeczeństwa, pomimo tego, że armia zdaje się wygrywać na froncie, może doprowadzić do rewolucji, do upadku państwa, do również uderzenia jak gdyby w tą armię zaplecza, czy po prostu do wymuszenia na klasie politycznej decyzji, które wcale nie są podyktowane względami wojskowymi. Oczywiście możemy również mieć dezinformację polegającą na budowie wizerunku przeciwnika. I przecież jeżeli byśmy zobaczyli z pierwszej wojny światowej, żebyśmy sięgnęli dostatecznie daleko, żeby to nie wzbudzało współcześnie emocji. No były na przykład Wielka Brytania tworzyła takie fake newsy dotyczące mordowania przez niemieckich żołnierzy dzieci bodajże w Belgii. To się oczywiście, akurat to się nie potwierdziło, no ale chodziło o to, żeby, krótko mówiąc, wciągnąć Stany Zjednoczone do wojny. Tam było bardzo wiele takich przedsięwzięć, które miały niszczyć wizerunek Niemiec, a z drugiej strony Niemcy w czasie I wojny światowej starały się za wszelką cenę odciągać Stany Zjednoczone od wojny, pokazując, że tak naprawdę tutaj jest to, są to fake newsy i to tak naprawdę druga strona jest temu winna. No to jest taka klasyczna wojenna dezinformacja. Natomiast mamy również do czynienia współcześnie, szczególnie w społeczeństwach demokratycznych, to wyjątkowo istotnym elementem tej wojny informacyjnej staje się oddziaływanie na... A, jeszcze przepraszam, jeszcze jeden element dezinformacji. On już jest bliższy tym właśnie fake newsom, o których w tej chwili mówimy. No to jest również tak, że rozpuszcza się informacje, które mają nie tyle zmienić nastawienie opinii publicznej, co na przykład wzbudzić panikę lub też chaos u przeciwnika. I tutaj instrumentarium jest bardzo różne. No na przykład niedawno, kilka dni temu, była taka informacja w Czechach, że rozpoczęto rozsyłanie, i to chyba na jakąś taką sporą skalę, informacji SMS-ami o tym, że mężczyźni mają się zgłosić do wojskowych komend uzupełnień, czyli po prostu do że zostają powołani do wojska. To wyglądało bardzo profesjonalnie. Widziałem taką informację, bo to akurat jeden z polityków czeskich ją wrzucił na Twittera, screen z tego, gdzie to wyglądało rzeczywiście tak, jakby to rozesłało wojsko. O co chodziło? No chodziło o to, żeby po pierwsze zablokować całkowicie chociażby linie telefoniczne Ministerstwa Obrony i innych instytucji, bo nagle tysiące ludzi zaczęli dzwonić, ludzie zaczęli się zgłaszać do tych komend. Oczywiście pojawiła się bardzo szybko informacja we wszystkich możliwych mediach, że to jest nieprawda, no ale to była właśnie taka próba wywołania paniki. Paniką również, próbą wywołania paniki i jakiegoś chaosu może być na przykład informacja o tym, że za chwilę benzyna będzie za tydzień po 12 zł, że zabraknie lekarstw, że zabraknie jedzenia. I to rzeczywiście, to jest taka samospełniająca się przepowiednia, ponieważ w sytuacji takiej, w której jakiś łańcuch zaopatrzenia jest określony, powiedzmy, na zwyczajny popyt standardowy i nagle 10 razy więcej osób będzie próbowało kupić, nie wiem, makaron na przykład, czy właśnie owe lekarstwa, czy że zabraknie gotówki na przykład w bankomatach, to też w Polsce było, no to wywołuje rzeczywiście chaos w państwie, blokadę bardzo istotnych funkcji, na przykład blokadę też częściowo systemu bankowego. No jeżeli 10 razy więcej osób próbuje niż normalnie wybrać pieniądze z bankomatu, no to w tym bankomacie brakuje pieniędzy i ktoś jeszcze stwierdza, no dobrze, to źródło było wiarygodne, powiedzieli, że nie będzie pieniędzy, nie będzie pieniędzy. Więc tego typu historia zna bardzo dużo tego typu przykładów i to jest historia zarówno ta sprzed godziny, powiedzmy, jak i ta historia sprzed 100 lat. Przecież takim słynnym fake newsem, o którym państwo, no przynajmniej część z państwa słyszała, to była depesza emska w 1870 roku, gdzie niejaki Bismarck sprokurował tak naprawdę odpowiedź, którą opublikowała prasa i która skłoniła Francję do wypowiedzenia wojny, chociaż był to właśnie typowy fake news, czyli użył prawdziwego tekstu, a następnie tak go sprokurował, żeby to nie Niemcy wypowiedziały wojnę, tylko Francja, no, nie miała innego wyjścia, została obrażona.
To wróćmy może jednak, panie doktorze, do tych przykładów współczesnych i tu zapytam panią Nikolę, jakie jeszcze tutaj pan doktor już podał pewne przykłady, jeżeli chodzi o apteki, jeżeli chodzi o stacje benzynowe, jakie jeszcze przykłady dezinformacji i fake newsów pani zaobserwowała w polskim internecie w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach?
Chciałabym jeszcze nawiązać do wcześniejszych wypowiedzi co do funkcji, celów dezinformacji. To na pewno jest też polaryzacja społeczeństwa. Widzieliśmy w ostatnim czasie i pewnie będziemy obserwowali to w kolejnych dniach, aby nastawiać Polaków przeciwko Ukraińcom i Ukraińców przeciwko Polakom. Te narracje rasistowskie się pojawiały. Z drugiej strony chodziło też o ośmieszenie Ukrainy i pokazanie słabości NATO. I jak najbardziej zapewne takie dezinformacyjne newsy będą się pojawiały. Poza tym całkiem niedawno też sama o tym pisałam. Między innymi narracja o laboratoriach w Ukrainie, które miałyby tworzyć, w jakiś sposób pracować nad bronią biologiczną, które miałyby być też finansowane przez Stany Zjednoczone i taka narracja ma się pojawiać regularnie, mniej więcej wracać od 2014 roku w różnej formie, praktycznie co roku. Jak wiadomo, teraz zatacza szersze kręgi w związku z tym, co się dzieje w związku z sytuacją wojenną. I to, co trzeba powiedzieć, i to, co tutaj już były wskazywane przykłady, że między innymi widzieliśmy kolejki do bankomatów, widzieliśmy kolejki do stacji paliw, to dezinformacja, to, co czytamy w sieci, myślę, że chyba po raz pierwszy widzimy, jak istotne ma znaczenie i jak bardzo przekłada się na rzeczywistość. I widzimy, że to, co użytkownicy czytają w sieci, co wyczytają na przykład na Facebooku, ponieważ sądzą, że wszystko, co przeczytają w mediach społecznościowych, jest prawdą, automatycznie przekładało się na to, co widzieliśmy na ulicach. I sama też, nawiązując jeszcze do tego przykładu, co do powszechnej mobilizacji w armii, też pisaliśmy takie ostrzegawcze teksty. Szybko to dementowano, jednak sama dostawałam telefony i zapytania od znajomych mężczyzn, gdzieś tam z rodziny, spośród znajomych młodych chłopaków, że obawiają się tego, że zostaną powołani, ponieważ słyszeli o tym, że tak może być, albo wyczytali gdzieś w sieci. I jak najbardziej ta dezinformacja niestety jest skuteczna, jeśli sami mamy wiedzę, myślę, że kluczem tutaj jest edukacja, jeśli sami mamy wiedzę co do tego, jak z nią walczyć, to jak najbardziej trzeba uczulać. No, każdy z nas ma też wpływ na to, jakie ona zatacza kręgi, między innymi udostępniając takie informacje, przekazując dalej, czy też komentując wpisy fałszywe.
Ten wątek jeszcze poruszymy później, jak rozpoznać dezinformację, jak sobie z nią radzić, jak jej przeciwdziałać. Szczególnie rażące w ostatnich dniach, mam wrażenie, są przykłady fake newsów, dezinformacji, które mają na celu rozbicie tej jedności Polaków i zwrócenie się przeciwko Ukraińcom, którzy przyjeżdżają do naszego kraju, uciekają przed wojną. Słyszy się nawet tak absurdalne teksty, że kobiety z Ukrainy uwodzą polskich mężczyzn i przez to powstają jakieś kłótnie w domach, konflikty. Naprawdę ta dezinformacja już sięga tak absurdalnych tematów, nawet społecznych. To chyba pan Mirosław Usidus na ten temat może coś powiedzieć.
No tak, właśnie takie przykłady się ostatnio pojawiały, to znaczy widać, ja obserwuję, stworzyłem sobie nawet takie kanały specjalne, grupy, listy tych dezinformatorów, co charakterystyczne i to już było kilka tygodni temu pokazane w pewnych badaniach publikowanych w internecie, że dość szybko, właściwie błyskawicznie, grupy zajmujące się tematami takimi jak pandemia, tak zwani antyszczepionkowcy, ludzie zajmujący się tą generalnie dezinformacją pandemiczną, przerzucili się bardzo szybko na tematykę związaną właśnie z Ukraińcami, z informacjami właśnie o tych Ukrainkach, które jeżeli zamieszkają w domu, to uwiodą żonie męża i tego typu rzeczy. Oczywiście tam chodziło o pewne przywileje. Zwracam uwagę, że dzisiaj Konfederacja próbowała przekazywać opinii publicznej, na szczęście bez sukcesu, ten przekaz dalej, że Ukraińcy mają jakieś szczególne przywileje i że oni się na to nie godzą.
Tak, konferencja została zbojkotowana przez wszystkie redakcje.
Przez dziennikarzy, tak. Zwracam uwagę, ja tu widzę pewną ciągłość, jako osoba się zajmująca się profesjonalnie weryfikacją, wyłapywaniem, poszukiwaniem i fact-checkowaniem, bo tak to nazywamy w naszym żargonie fake newsów, że widzę taką dużą ciągłość między tym, co się działo przez ostatnie dwa lata temu, przypominam, ten nasz fake hunter powstał. Wówczas też były te bardzo podobne formy dezinformacji, na przykład próby wywołania paniki bankomatowej. To się działo w marcu i kwietniu ubiegłego roku. Nawet dokładnie pamiętam tweety, które publikował wówczas na przykład poseł Konfederacji o nazwisku Dziambor. Też próbował zagonić Polaków do bankomatów, kiedy zaczynała się pandemia, mówiąc, że zabraknie gotówki. Więc ja widzę pewną ciągłość w działalności, w tematyce, tylko przerzucono się, to znaczy tak, pewne formy i schematy są takie same, natomiast treść się nieco zmieniła. Przerzucono się właśnie z tematyki antyszczepionkowej na fake newsy dotyczące uchodźców, dotyczące Ukraińców. Oczywiście nagle sobie wszyscy przypomnieli w momencie, kiedy Ukraina została zaatakowana, że przecież mamy rachunki do wyrównania z banderowcami, z rzezią wołyńską. Ja nie mówię, że to nie są ważne rzeczy i że to nie musi być wyjaśnione, tylko dlaczego akurat w momencie, kiedy kraj sąsiedni jest atakowany, sobie takie osoby jak Grzegorz Braun o tym przypominają. Więc no, to są bardzo charakterystyczne rzeczy. Widać tu pewną ciągłość. O tym głównie chciałbym, to chciałbym podkreślić.
Szanowni Państwo, to powiedzmy... Proszę bardzo.
Mógłbym tylko właśnie tak. A propos ad rem, bo tutaj jest, to jest właśnie bardzo, bardzo istotna kwestia. Ona zresztą dotyczy w ogóle rozważań nad konfliktem hybrydowym. Otóż problem polega na tym, że musimy jednak odróżnić albo próbować odróżnić po pierwsze propagandę klasycznie rosyjską. I rzeczywiście ta propaganda klasycznie rosyjska, czyli rozpowszechnianie jej, jeżeli ktoś dobrze śledzi to, co robią Rosjanie, to prawdę powiedziawszy można sobie, ponieważ widać od razu skąd jakaś informacja, gdzie się ta informacja pojawia. Ja mówię o tych rosyjskich kanałach propagandowych, jak ona jest później rozpowszechniana, ona jest wtedy się rozchodzi. Potem mamy powtórzenie jej, tak niekoniecznie w jeden do jeden formie. No właśnie przez osoby, które generalnie są albo prawdziwymi osobami, albo nieprawdziwymi osobami w różnego rodzaju mediach społecznościowych. I tutaj po tym zresztą można poznać sobie tych tak zwanych rosyjskich trolli, że to jest powtarzanie po prostu rosyjskiej propagandy jeden do jeden. Ale drugi problem, i to jest problem generalnie z konfliktem hybrydowym, jest taki, że tak naprawdę dobrze prowadzony konflikt hybrydowy to jest taki, którego nie widać. Pani wcześniej wspominała o polaryzacji społecznej. Pan wspomina właśnie o akurat partii Konfederacja. Natomiast no, nie możemy ukrywać, że Konfederacja zdobyła ile? 9% głosów w ostatnich wyborach, głosząc mniej więcej podobne tezy. To znaczy to jest zresztą tezy dotyczące właśnie czy Wołynia, czy Bandery, prawda, czy generalnie rozrachunków z Ukrainą, czy Ukrainy z Polską. Prawda? To nie jest coś, co się pojawiło przy okazji tego konfliktu. To, że to jest wykorzystywane i że osoby o takich poglądach tym chętniej to publikują, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no niestety, ale to jest tak, że polaryzacja polityczna w każdym państwie istnieje. I nie można powiedzieć, że na przykład każda krytyka rządu jest jednocześnie działaniem na szkodę państwa. No bo oczywiście tak jest, ale na Białorusi, w Rosji i w Korei Północnej. W związku z tym bardzo trudno jest w państwie demokratycznym, nie tłumiąc no, chociażby podstawowej zdobyczy demokracji, jaką jest wolność słowa, bardzo trudno jest zwalczać, bardzo często inspirowane z zewnątrz, a czasami po prostu samoistne kampanię właśnie, no tak jak... Tak jak właśnie mamy przy okazji, ja też obserwuję na swoim Twitterze, ponieważ ja mam dosyć duże zasięgi, w związku z tym jest faktem dokładnie to, co pan powiedział, że jak patrzę się na ludzi, którzy tam piszą do mnie, że jestem na przykład banderofilem albo ukraińską onucą, no to później jak się patrzę na ich profile, to faktycznie 2 tygodnie temu szczepionki, jakieś takie właśnie rzeczy związane z maseczkami, no i taki generalnie antysystemowy, czy w zasadzie bardziej, no a chyba antysystemowe nastawienie, często teorie spiskowe, no rzeczywiście jest ich legion. Jakbyśmy miałby uśredniać, to jest rzeczywiście grupa, która bardzo chętnie powtarza teraz ten drugi wątek. Ja nie wiem, czy oni wcześniej mieli po prostu takie poglądy i jeżeli to są prawdziwe osoby, zakładajmy, że oni się znajdują w kontrze generalnie do państwa, do systemu i niemu nie ufają, w związku z tym cokolwiek jest jak gdyby głoszone przez oficjalny mainstream, to oni będą mówili zawsze no coś innego, prawda, przeciwko temu mainstreamowi. Czy też są to osoby po prostu rzeczywiście, które mają takie poglądy, że nagle sobie przypomnieli, że poza COVID-em jest jeszcze Wołyń, banderowcy i tak dalej. Więc to jest jak gdyby jeden element. I drugi element to jest również taki, że ja też słyszałem inny rodzaj poglądu, że przecież każdy, kto krytykuje rząd w takich czasach, no to musi być rosyjskim trollem. W związku z tym w tą kategorię należy wpisać całą opozycję, włącznie z opozycją parlamentarną, no bo ona generalnie nie powinna rządu krytykować. Więc polaryzacja społeczna i naturalna dynamika klasy politycznej to jest jedna rzecz, a druga rzecz, jaka część chociażby z elektoratów poszczególnych partii jest skłonna powtarzać no chociażby tezy, które albo podpowiadają jej liderzy, albo podpowiada im zagranica, co bardzo często trudno jest odróżnić, kto tak naprawdę inspiruje. Właśnie teoria rosyjskiego tego konfliktu hybrydowego, tej doktryny Gierasimowa ma polegać właśnie na tym, żeby nie dało się odróżnić naturalnych procesów społeczno-politycznych. Właśnie takich jak polaryzacja społeczeństwa, jak różnice poglądów, jak to, że występują różnego rodzaju teorie spiskowe, że są osoby jakby genetycznie antysystemowe, które po prostu nie akceptują niczego, co jest związane z systemem i po prostu kontestują to wszystko, od inspirowanej z zewnątrz, bardzo dobrze przygotowanej kampanii no właśnie hybrydowej, która na przykład, która ma doprowadzić do tego, że jakaś partia albo jakiś wygra wybory, albo jakiś pogląd zdecyduje o decyzji politycznej, na przykład danym głosowaniu w parlamencie. Ja akurat od razu mówię, że na te Ukrainki, które uwodzą, nie załapałem się, natomiast jest faktem, że sprawa no właśnie te przypominanie o banderowcach i Wołyniu to jest standard. Drugi rzeczywiście standard, który się ostatnio pojawił chyba 24 godziny temu, to jest właśnie kwestia wymieniania tych przywilejów, że Ukraińcy dostają więcej, Polacy dostają mniej, historie, które się pojawiają właśnie, że tu jakaś kobieta się nie mogła do lekarza dostać, bo przyjęto Ukraińca. Tutaj część z tych informacji wygląda już ewidentnie na taki sprokurowany wręcz fake news, a część jest po prostu dalej powielana przez tą grupę.
W wersji lokalnej w Polskim Radiu Białystok rozmawiamy o dezinformacji, fake newsach. Rozmawiają redaktor naczelna portalu Cyber Defense 24 Nikola Bochyńska, ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Wojciech Szewko z Kolegium Civitas i Mirosław Usidus z portalu Polskiej Agencji Prasowej Fake Hunter. To powiedzmy, drodzy państwo, teraz kto tworzy dezinformację, kto tworzy fake newsy? Kim jest ten owiany złą sławą, ten popularny w ostatnich czasach ruski troll? Gdzie on siedzi przed komputerem? Czy to jest Polak, czy to jest Rosjanin? Dla kogo pracuje? Stwórzmy taką postać. Kim ona jest? Bo dużo o tym się mówi, a nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie klawiatury.
No rzecz w tym, że to nie jest jedna postać, moim zdaniem. Przepraszam, że tak wciąłem się, ale dość uważnie się przyglądam, bo jak mówię, obserwuję ze względów zawodowych ten typ użytkownika internetu, tak go nazwijmy. I mam wrażenie, że niejedno ma imię tak zwana onuca, bo też tak bywa nazywana, czyli ten rosyjski troll. Niekoniecznie to jest zresztą w sensie dosłownym rosyjski troll, bo myślę, że na to zresztą zwróciłem uwagę na pewne techniczne aspekty. Są takie konta na przykład na Twitterze, to najczęściej używam Twittera, jest dość wygodny w obsłudze, które się nazywają według schematu, nie wiem, na przykład Łukasz i ciąg cyfr. Monika i ciąg cyfr. Mam wrażenie, że to są jakieś automatycznie tworzone konta. Być może tam rzeczywiście jakieś Wańka w mundurze je obsługuje, ale też musi znać język polski dość dobrze, bo na ogół nie ma błędów tam językowych. Chociaż czasami niektórym się zdarza rzeczywiście wyłapać. Ale to jest troszeczkę takie nieudowodnione, bo nie jesteśmy w stanie tego. Twitter nie pozwala sprawdzić lokalizacji na przykład. Tak jak niedawno okazało się, że na Instagramie można zidentyfikowano część kont, maile w tych kontach, że mają rozszerzenie .ru. I okazało się, że to były konta rzeczywiście gdzieś osadzone w jakichś bytach internetowych rosyjskich. Także w internecie jest to, znaczy przepraszam, w Twitterze to jest niemożliwe. Ale to są, tak jak powiedziałem, to są różne poziomy zaangażowania. Być może tam są też ludzie, którzy po prostu mają takie na przykład endeckie poglądy. I to już to jest sprawa dość skomplikowana, bo formacja endecka w polskiej polityce, taka tradycyjna, taka skrajna, to ona była rzeczywiście prorosyjska i tam zawsze z Rosją bardziej sympatyzuje niż na przykład z Ukrainą, a na pewno niż z Niemcami. I być może są ludzie, którzy mają takie staroendeckie poglądy. Są tam też ludzie, być może, którzy... Ja ich nazywam ćpunami dopaminy internetowej. To są tacy ludzie, którzy są dość popularni w sieciach społecznościowych i lubią być kontrowersyjni, bo to im daje popularność. Zresztą są naukowe badania, które dowodzą, że wszelkiego rodzaju takie kontrowersyjne, takie wzbudzające pewne zamieszanie poglądy mają dużo większe zasięgi w sieciach społecznościowych. Taka jest mechanika tych sieci niż to, czym się my zajmujemy w Fake Hunterze, czyli weryfikacja tych różnego rodzaju informacji. To budzi mniejsze niestety zainteresowanie. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, ale z obserwacji moich wynika, że tak właśnie jest.
No to już, no to już są tak zwani pożyteczni idioci, którzy po prostu powielają te treści.
Nie do końca tak, bo jest oczywiście, ja właśnie o tym miałem powiedzieć, że jest jeszcze kategoria pożytecznych idiotów, którzy są jak gdyby followersami tych właśnie tych przywódców opinii, którzy bardzo często są po prostu narcyzami takimi społecznościowymi. Ja ich nazywam, tak jak powiedziałem, ćpunami dopaminy społecznościowej, bo po prostu sprawia im przyjemność to, że ich kontrowersyjne różne opinie stojące na przekór panującym w większości opinii zyskują zasięgi i jest to doceniane przez właśnie duże grupy ludzi, którzy lubią, udostępniają.
Na czyje zlecenie powstają fake newsy? Czy tak może z przymrużeniem oka istnieje Departament Dezinformacji Federacji Rosyjskiej? No, kto tworzy po prostu? Kto zleca tego typu działalność?
Tutaj mam nawet dzisiaj taki przypadek. Ktoś mi zasugerował, że to jest tworzone w takim miejscu, które się nazywa Jeseniew. W Rosji, że jest taki ośrodek dezinformacji. Nie jestem pewien, ale jest z pewnością tak, że w kraje, którym zależy na dystrybucji tej informacji, które prowadzą tą wojnę informacyjną, z pewnością mają takie specjalne formacje, które generują, przygotowują strategie. W pewien sposób, skoro tworzone są nawet specjalne konta mailowe, konta społecznościowe, to zarządzają też w sensie technicznym dużymi częściami tych społeczności. No ale oczywiście pewnych i sprawdzonych i dokładnych informacji nie ma, więc mamy tylko podejrzenie na ten temat.
Mamy jeszcze około 6 minut dyskusji. Teraz może pytanie do pani Nikoli. Już zaczęła pani o tym wcześniej mówić. Powiedzmy teraz, jak rozpoznać dezinformacje i fake newsy? Jak nie dać się tym nieprawdziwym informacjom?
Jasne, zaraz odpowiem, natomiast chciałam jeszcze nawiązać do tego poprzedniego wątku, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że w wojnie informacyjnej, w dezinformacji biorą udział też cyberprzestępcy, hakerzy, którzy działają z jednej strony po stronie Ukrainy, a z drugiej strony po stronie Rosji. I mieliśmy w ostatnich dniach choćby przykład grupy UNC 1151, która jest w Polsce choćby znana z operacji Ghostwriter, i mieli oni hakować konta ukraińskich dziennikarzy wojskowych, by dezinformować i by szerzyć propagandę rosyjską, więc takie działania też są podejmowane. Co do tego, jak rozpoznać dezinformację, to już tutaj częściowo padło, ale przede wszystkim zwracałabym uwagę na konta, które zostały założone w ostatnich dniach, czy też w ostatnich 2-3 tygodniach od czasu inwazji, czy krótko przed inwazją na Ukrainę, ponieważ prawdopodobnie zostały one stworzone właśnie w celu dezinformowania, rozpropagowania fake newsów. Z drugiej strony, w jaki sposób można sprawdzić konta, które są powiązane, które obserwują to konto, bądź też jakie konta obserwuje troll. Często one są do siebie podobne, czyli charakteryzują się właśnie dziwnymi opisami, bądź też sztucznie wygenerowanymi zdjęciami, bo trzeba przyznać, że tutaj, jeśli chodzi o działania sztucznej inteligencji, choćby jeśli chodzi o generowanie zdjęć, to już są obecne. Wczoraj mieliśmy przykład deepfake'a z prezydentem Ukrainy, który szybko został zdementowany. Natomiast można się spodziewać, że takie fejki w formie wideo też się będą pojawiały i trzeba być na to z pewnością uczulonym. Ja bym przeciętnemu, może to złe słowo, ja bym użytkownikom internetu zalecała nie kierować się emocjami, szczególnie nie wierzyć w sensacyjne wpisy, które wzywają właśnie do szybkich działań na zasadzie wspomnianej już mobilizacji do armii, czy też takie, które mają nas podzielić, wywołać skrajne emocje. Raczej nie w obecnym okresie i w ogóle to też uczulam w przyszłości, że wszelkie grupy na Facebooku, które mają charakter zamknięty, apolityczny, które na przykład zajmowały się wcześniej tematyką szczepień, 5G, czy też pandemią, to teraz zmieniają front na Ukrainę i Ukraińców. I to różne raporty wskazują, że ta dezinformacja pandemiczna, antyszczepionkowa zmieniła się teraz w dezinformację antyuchodźczą.
Weryfikować i nie powielać. To chyba też o tym bardzo często się mówi.
Tak, to na pewno taka podstawowa zasada i sprawdzanie w wielu źródłach, w oficjalnych źródłach, korzystanie z komunikatów i raczej korzystanie z mediów, które znamy, którym ufamy, które działają od lat, a nie stronom też często, bo to trzeba przyznać, że media, które mają udawać media, są tworzone ściśle w celu szerzenia fake newsów, także są tworzone, więc jak najbardziej korzystać jedynie z tych źródeł, które znamy, a trzeba przy tej okazji zaznaczyć, że niestety, ale dziennikarzom też się zdarzają błędy i też czasami media tak zwanego głównego nurtu podawały fake newsa, ale ważne, żeby takiego newsa zdementować, aby później nie rozchodził się sam, bo wiemy to też z różnych badań, że fake newsy rozchodzą się w sieci zdecydowanie szybciej niż sprawdzone, rzetelne informacje i często informacje, które może nie są tak atrakcyjne, ponieważ nie są sensacyjne, ale po prostu przekazują fakty.
Warto też chyba zajrzeć, to już tak kończąc, na stronę Polskiej Agencji Prasowej Fake Hunter.
Tak, zgadza się, tylko chciałem zaznaczyć, że Fake Hunter zajmuje się weryfikacją faktów. My nie weryfikujemy opinii. Duża część dezinformacji to są różnego rodzaju opinie. To tak chciałbym tylko podkreślić, że nasza metoda polega na tym, że my weryfikujemy dezinformacje, które dotyczą faktów, a nie na przykład jeżeli wygłaszanych przez kogoś opinii. To jest nasza podstawowa zasada, tak dla wyjaśnienia. Wkrótce będziemy mieć konkurs dla łowców fejków, więc zapraszam. W przyszłym tygodniu zaczyna się 24 i będzie można zgłaszać i wygrywać nagrody. Tak, przy okazji taka mała autoreklama.
To 20 sekund jeszcze dr Wojciech Szewko jako aktywny twitterowicz, proszę powiedzieć, jak
dziękuję
pan.
Dziękuję za 20 sekund. Otóż rzeczywiście odpowiada za to, za kreowanie dezinformacji. To centrum nazywa się, jeżeli państwo nie wiecie, to jest 72 Centrum Operacji Specjalnych Głównego Urzędu Wywiadu, prawda, czyli znanego też jako GRU. Znane jest w nominacji natowskiej jako Unit 54777. Ono właśnie odpowiada za wszystkie operacje psychologiczne, w tym online'ową dezinformację i operacje informacyjne.
To jako użytkownik Twittera...
Mógłbym powiedzieć więcej o strukturze, ale już nie zdążę.
Tak jest. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję, żeby wrócić do tej dyskusji. Porada dla użytkowników internetu bardzo krótko. I co pan poleca, żeby nie dać się tym dezinformacjom i fake newsom?
No problem polega niestety na tym, że jedynym sposobem na walkę z fake newsami jest zwiększanie wiarygodności mediów tradycyjnych. A ponieważ media tradycyjne mają niską wiarygodność, ponieważ przecież kiedy nie było wojny, zajmowały się głównie rozpowszechnianiem propagandy politycznej danych formacji, w związku z tym mają swoich zwolenników i przeciwników. No, gdyby to była taka sytuacja, że na przykład media rządowe mówią zawsze obiektywną i sprawdzoną i niepropagandową informację, to wtedy by nikt by na sensacyjne fake newsy nie zwracał uwagi. A im mniejsza jest wiarygodność mediów mainstreamowych, tym większa skłonność ludzi do poszukiwania informacji w kolejce, w maglu, czy obecnie w internecie.
Jeżeli chodzi o Radio Białystok, to polecam stronę Radio Białystok. Tam podajemy zweryfikowane, prawdziwe informacje na temat tego, co dzieje się na Ukrainie i wokół Ukrainy. Dziękuję państwu za rozmowę. Redaktor naczelna portalu Cyber Defense 24 Nikola Bochyńska była dzisiaj z nami.
Dziękuję bardzo.
Ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Wojciech Szewko z Kolegium Civitas. Dziękuję panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
I Mirosław Ucidus z portalu Polskiej Agencji Prasowej Fake Hunter. Dziękujemy.